kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu, a przy telefonie jest dzisiaj z nami senator z Wielkopolski, z PSL-u, Jan Filip Libicki. Witam serdecznie, panie senatorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Według wszelkich znaków na niebie i ziemi, dzisiaj marszałek Elżbieta Witek około południa powinna ogłosić termin wyborów prezydenckich. Czy spodziewa się pan, że będzie to jakakolwiek inna data niż 28 czerwca?
Nie spodziewam się, żeby pani marszałek Witek ogłosiła jakąś inną datę niż tą, którą w towarzystwie Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry ogłosił parę dni temu Jarosław Kaczyński. Gdyby tak było, to oznaczałoby, że pani marszałek Witek na własne życzenie postanawia pożegnać się z fotelem marszałka.
No, nie zakładam takich wariantów. Panie senatorze, zawsze mógłby być 21 czerwca i małe kuku na przykład dla Rafała Trzaskowskiego, który miałby wtedy tylko bodaj dwa dni na zbieranie podpisów. Oficjalnie
no,
zaznaczam.
Tak, ale wtedy byłaby gigantyczna awantura. Moim zdaniem Rafał Trzaskowski i tak by zdążył ze zbiórką tych podpisów.
Platforma, bo pewnie już ma połowę pod stołem.
Nie, Platforma jest na tyle dużą strukturą, że jest w stanie w dwa dni, moim zdaniem, zebrać te podpisy. Natomiast gdyby to był 21 czerwca, to wybuchłaby gigantyczna awantura, bo wydaje się, że jest konsensus na to, żeby 28 czerwca ten termin był. A taka awantura panu prezydentowi Dudzie nie jest do niczego potrzebna w tych wyborach, zwłaszcza, że jego notowania spadają.
Ten konsensus, o którym pan mówi, wydawał się także przed tym, jak ta ustawa wyborcza trafiła do Senatu, osiągnięty. Tymczasem marszałek Witek mówi, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki ją oszukał, że tak naprawdę dłużej procedował tę ustawę, przetrzymywał. I no tak, Bogiem ma prawdą, można było znacznie szybciej uchwalić kalendarz wyborczy i byłoby po sprawie.
Nie, tak nie jest, proszę pana, po pierwsze...
To skąd te słowa o tym, że został oszukany?
No, to ja już odpowiadam. Znaczy, jeżeli pani marszałek Witek mówi, że pan marszałek Grodzki ją oszukał, to warto by było, żeby pani marszałek Witek sprecyzowała, w czym ją pan marszałek Grodzki oszukał, albo na co się umówili. Jakoś nie słyszymy od pani marszałek Witek.
Pani marszałek mówi, że były ustalenia wewnątrzklubowe, że to pójdzie w górę w parę dni, a nie w 18 dni, jak dobrze liczę.
I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest następująca. No, pan marszałek Michał Kamiński razem z panią marszałek Gabrielą Morawską-Stanecką zgłosili pewną poprawkę,
tak, która... Żeby wybory były po 6 czerwca. Czyli zabawili się w złych policjantów.
Nie, to nie jest tak. Sprawa nie wygląda w ten sposób. Sprawa wygląda trochę jednak inaczej. No to jest tak, że...
Przepraszam, po 6 sierpnia, jeżeli się przejęzyczy.
Dobrze, ale jeżeli pan mi pozwoli, dokończę.
Proszę bardzo, panie senatorze.
Bo jeżeli będzie pan prowadził monolog, to dosyć trudno będzie wyglądała nasza rozmowa.
Ja zawsze pańskich słów z wielką uwagą wysłuchuję.
Otóż problem polega na tym, że Państwowa Komisja Wyborcza podjęła stosowną uchwałę. Pan premier Mateusz Morawiecki raczył zwlekać kilkanaście dni z jej opublikowaniem. W związku z tym pani marszałek Witek nie mogła w ciągu 14 dni od podjęcia tej uchwały przez Państwową Komisję Wyborczą ogłosić nowego terminu wyborów. Ten termin 14 dni na ogłoszenie nowego terminu wyborów minął. I teraz pytanie państwa wicemarszałków było następujące. Czy skoro ten termin minął, to w zgodzie z zapisami Konstytucji pani marszałek Witek ma prawo po publikacji tej uchwały taki nowy termin ogłosić, czy też jedynym wyjściem zgodnym z Konstytucją byłoby poczekanie do 6 sierpnia, a więc do końca kadencji.
Ja inaczej, panie senatorze, to czytuję. Tam był wprost wniosek o to, żeby było vacatio legis i odłożenie wyborów do czasu wygaśnięcia kadencji
oczywiście,
prezydenta.
Ale
panu się chyba też ten pomysł nie podobał.
Słucham?
Panu się ten pomysł nie podobał. Znaczy, sytuacja, w której jest następuje to dziwnie nazwane, bo ja nie wiem, jak to nazwać, opróżnienie urzędu prezydenta.
Dobrze, to ja panu na to odpowiadam. Oczywiście, że mnie się ten pomysł, to znaczy, gdyby na szczęście pojawiły się trzy opinie konstytucjonalistów, które, powiedziałbym, dwie z nich jednoznacznie mówiły, że nie ma tutaj problemu konstytucyjnego, a jedna z nich mówiła, powiedzmy, pół na pół. Tak?
Nie ma problemu konstytucyjnego z czym? Z opróżnieniem?
Nie ma problemu konstytucyjnego z tym, że jeżeli minął termin 14 dni na ogłoszenie daty nowych wyborów po podjęciu uchwały przez Państwową Komisję Wyborczą, to nie ma problemu, żeby w zgodzie z Konstytucją pani marszałek Witek nie musiała czekać do 6 sierpnia, a więc do końca kadencji pana prezydenta Dudy. W związku z tym ja się cieszę...
Czyli 28 czerwca jest terminem.
W związku z tym ja się cieszę, bo ja bym nie chciał z punktu widzenia państwa, ktokolwiek będzie prezydentem Rzeczpospolitej po 6 sierpnia, żebyśmy mieli taką oto sytuację, że kadencja pana prezydenta Dudy się kończy i nikt jej z jakichś powodów nie obejmuje. To by było rzeczą niedobrą. Cieszę się, że zostało to rozstrzygnięte.
No tak, można nawet trochę powiedzieć, że marszałek Grodzki, no bo skoro nie było tej uchwały publikowanej, no ale Senat mógł przecież procedować niezależnie, tak jak Sejm procedował w tej sprawie. Można powiedzieć, że marszałek Grodzki jest trochę jak w tym dowcipie o Stalinie. Zbeształ, a mógł zabić, no bo tylko 18 dni przetrzymywał tę ustawę wyborczą, a mógł 30.
Proszę pana, nie słyszałem, żeby pan marszałek Grodzki pasjonował się Stalinem, natomiast jako były członek Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie słyszałem, jak Józefem Stalinem pasjonował się Jarosław Kaczyński.
No to ciekawe, ciekawy wątek w takim razie. A co tak pasjonowało prezesa Kaczyńskiego w Stalinie?
No, prezes Kaczyński ma na przykład bardzo szeroką wiedzę o, że tak powiem, historii partii komunistycznej w Rosji i wielokrotnie zastrzegając się...
Język wroga trzeba poznać, cytując klasyka.
Że nie wychwala Józefa Stalina, który był zbrodniarzem, wielokrotnie to zastrzegał. Powoływał się jednak na przypadki, że na którymś tam plenum wewnętrzne rozgrywki partyjne to Józef Stalin jednak znakomicie przeprowadził.
No ja myślę, że rozgrywki partyjne to jest... polscy politycy wszystkich opcji politycznych naprawdę mają niezłe kwalifikacje ku temu.
To prawda,
na przykład Michał Kamiński, pański kolega z klubu.
No niewątpliwie pan marszałek Kamiński jest tutaj osobą wybitnie uzdolnioną, to prawda. Znam go 30 lat i mogę te zdolności.
Dobrze się znacie?
W tym okresie obserwować. No proszę pana, no razem zakładaliśmy Zjednoczenie Chrześcijańskie Narodowe w 89 roku.
Dziękuję za odpowiedź. Krótka odpowiedź. To ja zapytam w takim razie, bo jest taka teoria. Czy Michał Kamiński jest kretem Platformy Obywatelskiej w klubie senackim PSL-u?
Proszę pana, ja nie widzę żadnych takich zachowań pana marszałka Kamińskiego, które uzasadniałyby taką opinię.
Ja to ja panu przeczytam taki fragment analizy, która brzmi mniej więcej tak. Obstrukcja Senatu była na rękę wyłącznie Platformy Obywatelskiej, ponieważ załatwiła sobie wymianę kandydata na prezydenta, którego notowania zaczęły rosnąć, a prezes PSL-u wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle. Partia zresztą też. I tak naprawdę wy mogliście w Senacie na przykład dopuścić do zablokowania, nie dopuścić do zablokowania wyborów w maju.
Proszę pana, ja mogę powiedzieć tak. To, że te wybory w maju się nie odbyły, to ja uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien mniej więcej codziennie przez najbliższy miesiąc dziękować Senatowi. Znaczy ja to mówiłem już w marcu i może pan sprawdzić na moim profilu facebookowym, gdzie mam fragmenty swoich występów medialnych, że operacja pod tytułem 30 milionów Polaków uprawnionych do głosowania, którzy mają głosować korespondencyjnie, jest nie do przeprowadzenia. Przykładem na to były karty do głosowania walające się w Głogowie po ulicach. Przykładem na to były karty wyborcze, które można sobie było wydrukować z internetu. Ja się cieszę, że za pierwszym razem Senat pracował nad tą ustawą 30 dni, bo gdybyśmy to załatwili w 10 dni i Prawo i Sprawiedliwość wzięłoby się za organizację tych wyborów rękami pana premiera Sasina, to mielibyśmy taki bałagan, że trudno sobie nawet wyobrazić.
Wszystko pięknie, panie senatorze, ale wyrósł wam groźny konkurent po stronie opozycyjnej i wszystkie sondaże wskazują na to, że zjada tak naprawdę elektorat i wyborców Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z tym się pan chyba zgodzi.
Ja bym to ujął inaczej. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz przez wiele tygodni żywił się elektoratem, który rozczarowany do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej szukał sobie innych kandydatów. To jest prawda. I to, co się stało, że tak powiem, kiedy do gry wszedł Rafał Trzaskowski, to Rafał Trzaskowski zaczął tych zniechęconych i pogubionych potencjalnych wyborców Platformy wokół siebie skupiać, dał im nową nadzieję. To jest prawda. Proszę pana, ja bym powiedział tak, po pierwsze, nie mamy jeszcze końca kampanii wyborczej. Zobaczymy, jaki będzie ten wynik, kiedy kampania wyborcza się skończy. Ja jestem przekonany o tym, że tylko Władysław Kosiniak-Kamysz jest kandydatem, który w drugiej turze jest w stanie wygrać.
I Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Rafał Trzaskowski ratuje partię, a nie chce uratować prezydentury dla kogoś z opozycji.
Dokładnie tak wygląda, bo jeżeli pan sobie popatrzy na badania, na sondaże ostatnie, to możemy powiedzieć bardzo jasno. Rafał Trzaskowski w żadnym z tych sondaży nie przekroczył jeszcze 30%, a tyle miała Małgorzata Kidawa-Błońska.
I w drugiej turze we wszystkich sondażach przegrywa z prezydentem Andrzejem Dudą.
Oczywiście, że przegrywa, bo z punktu widzenia osób o konserwatywnej wrażliwości, no to tą pewną progresywność poglądów, którą Rafał Trzaskowski wykazał podczas pełnienia funkcji prezydenta Warszawy, no jest czymś, no, co stawia znak zapytania nad tym, czy osoby o bardziej konserwatywnej wrażliwości będą mogły bez pewnych jasnych deklaracji ze strony Rafała Trzaskowskiego, że tego zaprzestanie, oddać na niego swój głos. Moim zdaniem, no ja powiem panu wprost, no ja mam ten dylemat. Ja z całą pewnością nie będę głosował na Andrzeja Dudę. To jest wykluczone.
W drugiej turze?
Tak, bo głos oddany na Andrzeja Dudę w każdych okolicznościach jest głosem oddanym na Jarosława Kaczyńskiego i na ten bałagan, który w Polsce od 5 lat się odbywa.
A na Trzaskowskiego.
Natomiast odpowiadam panu w takim razie, że jeżeli miałbym oddać głos na Rafała Trzaskowskiego, to Rafał Trzaskowski musiałby bardzo jasno zadeklarować, że tak powiem, posunięć z warszawskiego ratusza, czyli podpisywania karty środowisk LGBT, nie będzie, że tak powiem, przenosił.
Dziś powiedział, że podpisałby ustawę o związkach partnerskich.
No to jeżeli pan Rafał Trzaskowski mówi, że podpisałby ustawę o związkach partnerskich, to ogranicza sobie możliwość, żebym ja mógł oddać na niego swój głos. No tyle powiem, ale ja bym powiedział tak. To jest dla mnie rzecz ważna, ale nie najważniejsza. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby pan Rafał Trzaskowski zadeklarował, że to, co powiedział swego czasu jego zastępca, pan Paweł Rabiej, czyli najpierw związki partnerskie, potem małżeństwa homoseksualne, a na koniec adopcja dzieci, że tak powiem, temu planowi nie będzie w żaden sposób Rafał Trzaskowski.
Panie senatorze, pan wie, że Rafał Trzaskowski tego nie powie, dlatego że ma elektorat wielkomiejski, warszawski, który...
Oczywiście, więc ja bym powiedział tak, jeśli Rafał Trzaskowski tego nie powie, to mnie jako wyborcy, jeśli Rafał Trzaskowski będzie w drugiej turze, ja mam cały czas nadzieję, że w drugiej turze będzie mógł...
To co, odda pan pusty głos, jeśli będzie...
Oddam pusty głos, dokładnie tak zrobię, taką możliwość mam, wtedy oddam pusty głos, bo z całą pewnością nie oddam głosu na pana prezydenta Andrzeja Dudę. No tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Myślę, że moja deklaracja jest dla pana i słuchaczy jasna.
No tak, senator Jan Filip Lewicki, jak zawsze zdeklarowany, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Miałem zapytać także jeszcze Łukasza Szumowskiego, kawalera maltańskiego, zresztą podobnie jak pański ojciec, czasu nam nie wystarczy, jednym tylko słowem. Podobały się panu plakaty Szumo winy? I znaczy, Łukasz Szumowski
Ja bym powiedział tak. Plakaty mi się nie podobają i też jest pytanie, kto jest tak naprawdę ich autorem. Natomiast to, że te plakaty nie są ładne, nie zwalnia pana ministra Szumowskiego od wyjaśnienia.
A nie wykonują pana tłumaczenia ministra?
Wokół niego się mnożą. Nie przekonują mnie tłumaczenia pana ministra Szumowskiego, zwłaszcza, że dość długo pani Szumowska zastanawia się nad tym, czy ujawnić swój majątek.
No ale to jest z drugiej strony nie temat chce. Na osobną rozmowę.
Zresztą tu pan minister Szumowski podąża śladem pana premiera Morawieckiego, który też ma z tym zdaje się dosyć duży głos.
Panie senatorze, to już naprawdę na inną rozmowę, bo czas nas wykończył w tym momencie. Jan Filip Libicki,
dziękuję
Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się.
Miłego dnia życzę.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.